Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy bardzo serdecznie z oddziału zewnętrznego w Kaliszu aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Beata Łukaszek, jestem tutaj wychowawcą. Dzisiaj będziemy mieć społeczną debatę o tak zwanej łatce kryminalisty. Rozmowa odbędzie się z dwoma osadzonymi, którzy nie wyrazili zgody na udostępnianie swojego imienia. Będą rozmawiać używając swoich pseudonimów.
Siema, z tej strony Jogi
i Jołek.
Zatem rozmowa będzie dotyczyła łatki kryminalisty. Panowie, chciałabym się dowiedzieć, jak uważacie, z jakimi problemami w więzieniu, jak i poza więzieniem, zmaga się osadzony?
No myślę, że w naszym społeczeństwie panuje coś takiego jak łatka kryminalisty. Moim zdaniem, powiedzmy, uaktywnia się to zjawisko bardziej już po odbyciu kary i po wyjściu na wolność. Niewątpliwie jest to związane z poszukiwaniem pracy. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, gdzie mój obecny pracodawca zna moją historię, zna również moją przeszłość, ponieważ już wcześniej odbywałem również karę pozbawienia wolności. No mogę tylko tyle powiedzieć, że akceptuję to. Pomagał mi również przy poprzednich wyrokach i mam ten komfort, że w tej chwili zaraz po zakończeniu odsiadywania tego wyroku mogę wrócić do pracy.
Ja też chciałbym dodać właśnie coś na ten temat, że ja jestem w takim właśnie przypadku, że no mój pracodawca też aktualnie wie, gdzie przebywam, na jaki okres tutaj też jestem. Po prostu wiem, że po wyjściu stąd będę robił to, co robię cały czas od 13 lat u niego we firmie, czyli w firmie budowlanej, gdzie jestem zatrudniony u niego, ale zauważyłem, że wielu osadzonych boryka się z takimi problemami jak właśnie ze znalezieniem tej pracy, z tego względu, że wstydzą się własnego problemu, gdzie pracodawca dużo pyta właśnie o no, naszą przeszłość. Także mówię tutaj o, no, o, jak to powiedzieć ładnie, o papierku skazanego.
Czyli mówicie panowie o czymś takim, że jesteście w komfortowej sytuacji, że na was to zatrudnienie nadal czeka i nie będziecie się borykać z tym, żeby szukać pracy jakby na nowo po raz kolejny po odsiadce, ale też powiedzcie, czy to jest tak jak tutaj obserwujecie u waszych kolegów, u współosadzonych, czy to jest taki wewnętrzny dylemat, być fair, być uczciwym, przyznać się przyszłemu pracodawcy, że ktoś był pozbawiony wolności, czy wstydzą się na tyle, że najczęściej w kwestii takich pytań to wolą skłamać, że przyjechali z zagranicy? Jak w ogóle jest możliwe, żeby w sposób uczciwy nagle zacząć funkcjonować choćby w tej sferze zawodowej? Jak wy to widzicie? Co jest dla nich największym problemem, gdy nie mają takiego szczęścia tutaj jak Jogi i Jołek i po prostu idą w nieznane i szukają pracy od nowa, licząc na cokolwiek?
Bym powiedział, że no kłamstwo ma krótkie nogi, no także pracodawca powinien wiedzieć o takim czymś, gdzie odsiadywaliśmy swój wyrok i za co, ponieważ no nie możemy tułać się całe życie w pracy na czarno, no musimy być tak samo zatrudnieni, tak zwany na papierek, gdzie musimy mieć ubezpieczenie, jakieś tam składki emerytalne, bo bez tego no można powiedzieć, że też nie dążymy do niczego dobrego ze względu na to, że no to jesteśmy osobami tak jakby nieistniejącymi, tylko jesteśmy osobami od brudnej roboty, gdzie no nawet można to powiedzieć od brudnej roboty, że no nie dążymy do niczego dobrego, idąc do przodu na plus. No, nie wiem jak tam Jogi na ten temat co by powiedział.
uważam, że wspomniana sprawa, jeżeli chodzi o zatrudnienie po wyjściu z zakładu karnego, jest dużym problemem. No, pewnie to jest indywidualna sprawa, jak każdy do tego podchodzi, czy po prostu mówi nieprawdę, czy stawiając sprawę wprost przed pracodawcą, dlaczego miał, powiedzmy, przerwę w życiorysie. Moim zdaniem wpływa na to również fakt, że oczywiście to jest moje prywatne zdanie, że okres, w którym odbywa się zatarcie skazania, o które można się starać, jest zbyt długi, bo 5 lat bez pracy, jak ktoś na przykład pracuje jako kierowca czy w innym zawodzie, gdzie jest ważne zaświadczenie o niekaralności, to dla takiej osoby jest dość długi okres i uważam, że tutaj czy ustawodawca, czy kto inny powinien jakąś pomoc udzielić, żeby ten problem troszeczkę rozwiązać, aczkolwiek zawsze będzie taki problem i to już jest indywidualna sprawa każdego, czy skłamać, czy powiedzieć prawdę. No, są pracodawcy, którzy zrozumieją sytuację życiową danej osoby, dadzą mu drugą szansę, a są tacy, jak kolega wspomniał, że po prostu będą na to krzywo patrzeć i będą z tego właśnie powodu przydzielali inne gorsze prace bądź na umowy śmieciowe.
Czyli mówicie panowie o takim zjawisku, że jedni kłamią, bo się wstydzą, inni kłamią, bo są w przeświadczeniu, że jeżeli powiedzą prawdę, to tego zatrudnienia nie otrzymają. Trzeci borykają się z tym, że jakby cały czas liczą na to, że to kłamstwo nie wypłynie i że jakieś to zatrudnienie w danej formie dorywczo, czy na czarno, czy w jakiejś umowie śmieciowej, jak to nazwaliście, będzie realizowane.
Umówmy się szczerze, że pobyt w areszcie to nie jest, czy w zakładzie karnym, to nie jest coś, czym by każdy z nas chciał się na przykład pochwalić. Z tym, że czasami ludzie podchodzą zbyt rygorystycznie, dlatego ja nie mówię, że ktoś ma mnie za to kochać, że przebywam tutaj w zakładzie karnym i odbywam swoją karę, ale po prostu każdy z nas wychodząc liczymy na tą wyrozumiałość jakąś i że ktoś da nam w życiu wystartować ponownie i przekona się do nas, jakimi jesteśmy ewentualnie pracownikami czy ludźmi w życiu.
No jeszcze bym dodał właśnie to, jak tu kolega mówił, że trzeba dać osadzonym szansę pokazania się, co zrozumieli w przypadku tego, co robili źle. A wiadomo, tutaj jest dużo czasu i wiele nawet tego czasu na przemyślenia tego, aby zrobić się lepszym człowiekiem, co funkcjonuje to na lepszej pracy tak samo, na pokazaniu z siebie dobrej strony i dobrego pracownika.
A zastanawiało was, co w sytuacji, gdybyście nie mieli tego gwarantowanego zatrudnienia? Jak byście tak w kategorii takiej moralności, takiego wewnętrznego poczucia postąpili w takiej sytuacji, z jaką niestety zdecydowana większość się tutaj mierzy?
Ja może przytoczę coś z autopsji, bo z taką sytuacją miałem miejsce po zakończeniu pierwszego wyroku. Nie miałem tejże pracy. Wydawało mi się po wyjściu, że wszyscy na mnie, że tak powiem, potocznie mówiąc, się gapią. Stwierdziłem po prostu, że nawet kosztem rzekomych kolegów i przyjaciół, na których się zawiodłem, postanowiłem funkcjonować dalej, znaleźć sobie pracę. Stwierdziłem, że inteligentna osoba nie zapyta mi się wprost, a z mniej inteligentnymi nie będę na ten temat rozmawiał. Udało mi się poszukać pracy u kogoś, kto nie potrzebował zaświadczenia o niekaralności. No i tak rozpocząłem pracę, ktoś mi dał szansę, wykorzystałem tą szansę do maksimum. Mówię to na podstawie tego, że rozchodząc się z poprzednim pracodawcą i zmieniając pracę, dostałem jeszcze dodatkowe wynagrodzenie, także mogę powiedzieć, że odpłaciłem się chyba za to, że ktoś mi dał drugą szansę.
A u pana, panie Jołek, czy zdarzyło się kiedykolwiek, że to zaświadczenie o tej niekaralności w jakiejkolwiek pracy było u pana wymagane wcześniej?
Tak, wcześniej próbowałem tak samo sił za granicą, w wielkiej firmie właśnie w Holandii, w firmie też budowlanej, gdzie ludzie pytają właśnie o takie zaświadczenie o niekaralności. Wtedy akurat byłem jeszcze osobą niekaraną. Także dla mnie nie było to problemem podjęcia się takiej pracy, ale wiem, że na terenie Holandii, ogólnie Niemiec, Belgii, takie zaświadczenia są coraz bardziej wymagane ze względu na bezpieczeństwo drugiego pracownika i perspektywy firmy.
Ja jeszcze myślę sobie, że wśród tych problemów w więzieniu, jak i poza więzieniem, osadzony zmaga się jeszcze z jednym takim szalenie ważnym problemem. Nie tylko perspektywa poszukiwania pracy może być taka dotkliwa w kwestii właśnie różnych perspektyw, jak ten temat ugryźć po wyjściu na wolność. Myślę sobie, że też warto, żebyśmy w tej naszej debacie dzisiaj zastanowili się, jak wyglądają relacje z ludźmi, gdy nasze społeczeństwo bardzo koncentruje się na opinii innych ludzi. Czy zdarzało wam się jakby mieć taki przekaz ze środowiska rodzinnego na przykład, gdy słyszeliście na przykład komentarz mamy czy babci, czy jakieś ciotki, który brzmiał mniej więcej, no co teraz ludzie powiedzą, że wezmą naszą rodzinę na języki, że ty siedzisz, jak tu teraz funkcjonować, czy zderzyliście się z taką szarą rzeczywistością w tej kwestii?
No tak, muszę powiedzieć, że ja tego doświadczyłem, ponieważ mój pierwszy pobyt w zakładzie karnym był czymś bardzo, bardzo wstydliwym dla małżonki. Odbiło to się oczywiście na relacjach moich z dziećmi, na widzenia podczas roku odsiadki. Żona i starsza córka nie przyjechała ani razu, była tylko moja młodsza córka. No i niestety ten wstyd jakiś taki przed innymi ludźmi, przed społeczeństwem, a co ten tam narobił, spowodował po prostu to, że no niestety te jakieś takie wspomnienia, do których niewątpliwie się przyczyniłem, były pielęgnowane bardzo, bardzo długo i dzieci pamiętają pobyt ojca pod kluczem, że tak powiem, a nie jakieś inne miłe wspomnienia z wakacji czy równie coś fajnego.
No ja tutaj mogę dodać tak samo jak kolega, że początki dla mnie były trudne i tutaj nawiązując do wcześniejszego tematu, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ja okłamywałem całą rodzinę właśnie, że po prostu też się znalazłem w tym miejscu, a nie innym, bo każdy myślał, że idę w dobrym kierunku. Ja to okłamywałem. Rodzina wiedząc to, że tutaj się znalazłem, było im ciężko z tego względu, że no nawet nie przypuszczali sobie, że w takim miejscu mogę się znaleźć. Oczywiście no ten wstyd mój i zaraz może ich też się odwzorował tym, że nawet przez pierwszy miesiąc, nawet półtora, nie miałem żadnych odwiedzin, bo no to było takie odbicie się na całej rodzinie, no a przede wszystkim też na mnie, na rodzicach, którzy cały czas myśleli, że idę w dobrym kierunku, a okazało się, że to jest całkiem inny kierunek.
Chciałbym jeszcze dodać tutaj do tego wszystkiego, że ode mnie praktycznie odwrócili się wszyscy koledzy po opuszczeniu zakładu, ale z drugiej strony powiem, że to nawet wyszło mi na dobre, bo dowiedziałem się przynajmniej, kto mnie lubił kiedyś za to, w jakiej firmie pracowałem, a nie za to, jakim jestem człowiekiem.
A powiedzcie mi panowie teraz w kwestii dzieci. Jakbyśmy porównali taką sytuację analogicznie do tego przyszłego pracodawcy. Jak myślicie, jeżeli dziecko jest na etapie przedszkola, na etapie szkoły podstawowej, ono jeszcze nie do końca rozumie, czym jest w ogóle prawo karne, czym są jakieś zasady w życiu obowiązujące w społeczeństwie, nie wie, co to jest zakład karny. Czy uważacie, że to jest odpowiedni moment, żeby faktycznie powiedzieć prawdę i edukować w tym kierunku już takie malutkie dziecko? Czy też z autopsji, czy z opowieści innych współosadzonych widzicie, że też w tej sytuacji tym dzieciom wielokrotnie kłamią, że na przykład konkubina bądź żona przekazują informację, że tatuś nagle jest w pracy za granicą?
Czy to, że takim z humorem właśnie na temat dzieci, tak, owszem, pasowałoby to tłumaczyć właśnie dzieciom, w jakich jesteśmy miejscach, jak to wygląda właśnie i czemu tutaj wylądujemy, z powodu łamania tego prawa. W ponieważ no, ja powiem to na swoim przykładzie. Mówiłem cały czas dziecku przez pierwsze półtora miesiąca, że no, tata jest na wakacjach, bo u mnie w środowisku kolegów, tam znajomych, takie coś się mówi, że no, wakacje to jest odsiadywanie w zakładzie karnym. Także przyjazd mojego dziecka na pierwszą wizytację po półtora miesiąca, że jedzie do taty na wakacje, to przyjechała z kółkiem ratunkowym, bo myślała, że, no, że tata jest rzeczywiście na wakacjach, że będziemy się uczyć pływać. No także no naprawdę trzeba mówić prawdę właśnie dzieciom od początku, że no żeby się nie zawodziły, bo po pierwszym spotkaniu, gdzie dziecko jechało do mnie z uśmiechem, z tym kółkiem ratunkowym właśnie, żeby się nauczyło pływać, widząc w którym jest tym miejscu i gdzie mamy tą wizytację na tych odwiedzinach, w tym małym pomieszczeniu w odrębie kilku tych rodzin tak samo smutnych, widząc dziecka łzy i pytając się, czy długo tu jeszcze będę, to po prostu stwierdziłem, że no, to jest wielki błąd, że nie powiedziałem tego, albo może nie wytłumaczyłem, że jestem w takim, a nie w innym miejscu.
Ja nie mam takiej zabawnej opowieści jak Jołek. Mogę tylko podać swój przykład, kiedy młodsza córka odwiedzała mnie, mając już kilkanaście lat. Później starannie u niej było pielęgnowane to poczucie, że tata jest zły, taki i owaki. Skutkowało tym, że przy obecnym odsiadywaniu wyroku, jak zadzwoniłem do córki, to córka nie wiedziała, co powiedzieć. I rozmowa się skończyła, także... Wiadomo, że dzieci czasem trzeba oszczędzać od takich przykrych wiadomości, ale to też są mali ludzie i im też należy się prawda.
Myślicie, że dziecko tak łatwo zrozumie, przyjmie tą rzeczywistość, czy też zmaga się z jakimś wstydem, z tym, że na przykład w szkole podczas dnia taty na występach nie widzi tego ojca i wie doskonale, że nie przyjdzie. I też kiedy słyszy od innych rówieśników, mój tata to, tamto, a wziął mnie tutaj na jakieś zabawy w weekend, a tu gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę razem. Gdy tak ma okazję się porównywać z innymi dziećmi, czy to też jest taka perspektywa dla tego dziecka prosta?
No nie jest to prosta właśnie sytuacja dla dziecka, które po prostu widzi szczęście innych rówieśników, gdzie jest jeden z drugim rodzicem w danych momentach, jak na przykład, tak jak pani powiedziała, dzień ojca, dzień mamy, czy nawet dzień dziecka, bo wiadomo, no, miłość dziecka jest największym skarbem dla rodzica i tak samo miłość rodzica jest tak samo pewnie odbierana poprzez dziecko. No nie wiem, mi po prostu teraz brak słów z tego powodu. Ale no wiem, że ja czując wstyd, że tutaj jestem, wiem, że dziecko też odbywa ten wstyd, ale no mam nadzieję, że go nie tłumi w sobie, że po prostu w momencie, kiedy ja odbędę tą tutaj swoją karę pozbawienia wolności, wynagrodzę to dziecku w najlepszy sposób, jaki tylko będę mógł.
No ja myślę w ten sposób, że tak, małemu dziecku można wmówić wszystko, chociaż może to tak niewłaściwie zabrzmiało, ale małe dziecko jeszcze pewnych rzeczy nie rozumie. Ja natomiast w swoim życiu zapłaciłem za ten wstyd, jaki córki przeszły, tym, że nie mam po prostu w tej chwili z kim rozmawiać.
Więc rozumiem, że to jest taka też kwestia, że te relacje zostają osłabione, a czasem nawet całkowicie zatracone. Powiedzcie jeszcze, jak wygląda na przykład kwestia sąsiadów?
No ja mogę przytoczyć tylko przykład właśnie jak wróciłem z poprzedniej kary. Sąsiedzi oczywiście o wszystkim wiedzieli, mimo iż nie byłem w domu na przepustce, nie pokazywałem się, ale jak to tradycyjnie bywa, pocztą pantoflową wiadomości się rozchodzą. Może to tak troszeczkę satyrycznie zabrzmi, ale pobyt w takiej instytucji mi służy, bo ja strasznie schudłem. I po prostu jedna z sąsiadek się zapytała, na co pan choruje, skoro pan tyle schudł.
I co pan wtedy na to odpowiedział?
Nie, że czuję się dobrze, udało mi się zrzucić kilogramy i bardzo dobrze się z tym czuję.
Wrócił odchudzony jogi.
No tak można powiedzieć, bo zszedłem wtedy do wagi, jaką miałem w liceum, także to był duży zrzut wagi, że tak powiem.
Kilkudziesięciu kilogramów.
No 24 dokładnie.
Panowie, jeszcze tak na koniec, myślę sobie, że wprowadzimy taki zwyczaj, żeby też mieć okazję bezpośrednio zwrócić się z jakimś przesłaniem do słuchaczy. Jest coś, o czym byście chcieli powiedzieć w kwestii takiej, jak na przykład wspierać osoby, które trafią z ich otoczenia do zakładu karnego? Jakby na swoim własnym przykładzie, co jest najistotniejsze w takim wsparciu? Jakie słowo, jaki czyn?
To znaczy, mi się wydaje, że przede wszystkim nie wolno wątpić w siebie. To jest podstawowa sprawa. Nie przejmować się trudnościami losu, bo na pewno takowe będą. Ludzi jest dużo, ludzie różnie reagują, ale po prostu nie załamywać się i iść po prostu tą drogą, którą ktoś sobie wyznaczył, czy to w odzyskiwaniu członków rodziny, czy w poszukiwaniu pracy.
Dodam tak jak właśnie jogi, iść prawidłową drogą, a przede wszystkim nie odwracać się od takich ludzi, ponieważ no, tutaj, że są, a nie w innym miejscu, zasługują na szansę i na funkcjonowanie tak jak reszta właśnie naszego otoczenia, czyli iść na plus.
Macie taki pomysł, co można robić w społeczeństwie poza takim no, prozaicznym funkcjonowaniem, żeby jakby zmniejszyć taki stereotyp tej naszej łatki kryminalisty?
No ja myślę, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy chyba jeszcze zbytnio przygotowani, jesteśmy za mało wyedukowani, uświadomieni, żeby stanąć z tym problemem. Po prostu czasami, i to jest przerażające, skazanych traktuje się jako gorszy sort, używając parafrazy tego, co mówili rządzący i dzielili społeczeństwo. W każdym razie ja po prostu bym tylko i wyłącznie mógł powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń, że no po prostu nie załamywać się, działać na zasadzie, jak cię wypchną drzwiami, to wejść oknem, konsekwentnie dążyć do swojego wyznaczonego celu, a jeżeli nadarzy się taka sytuacja i komuś starczy na tyle odwagi, żeby publicznie wystąpić, to właśnie w takich debatach opowiadać o tym, jak tu jest tutaj, żeby zwrócić uwagę na problem całego społeczeństwa.
Czyli jesteście w takim przeświadczeniu, że można ocieplić wizerunek osoby, która wychodzi z kryminału i która chce funkcjonować tak, że społeczeństwo może zmienić diametralnie podejście. Jest to możliwe.
No wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy tolerancyjni w stosunku do różnych środowisk, to powinniśmy się też otworzyć na ludzi, którym noga się powinęła i próbują wystartować w życiu raz jeszcze.
Zgadzam się tutaj właśnie z Jogim. Powiedział to tak, że po prostu nie ma tutaj nic innego do dodania. Każdego trzeba traktować po równi i przede wszystkim pomagać i nie odwracać się od takich ludzi. Tolerancyjność tutaj w takim przypadku jest najbardziej potrzebna.
Podpisuję się pod tym.
Dobrze, panowie, ja dziękuję za dzisiejszą naszą debatę i do usłyszenia.
Trzymajcie się, panowie, nie załamujcie się i trzymam za was kciuki tak samo.
Również dziękujemy za możliwość wypowiedzenia się i do zobaczenia na wolności.